Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa serdecznie, to 111 odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Janczewski, artysta odpowiedzialny za wystawę Sprzątanie Świata, która obecnie trwa w galerii Labirynt w Lublinie. Otworzyła się 22 marca i potrwa do 5 maja. Zanim przejdę jednak do rozmowy z Kamilem, witam cię swoją drogą serdecznie. Chciałabym zaznaczyć, że mam taką wesołą, przyjemną wiadomość, bo ten odcinek... Jemu patronuje grupa InterZero. InterZero jest europejskim liderem w dziedzinie rozwiązań środowiskowych i gospodarki obiegu zamkniętego. Działa w duchu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zamyka obieg surowców, przeciwdziała marnotrawstwu w zakresie gospodarki odpadami, świadczy usługi recyklingu, doradztwa środowiskowego i edukacji ekologicznej. Grupo InterZero, dziękuję Ci serdecznie, że postanowiłaś wesprzeć magazyn Szum. A jeśli ktoś inny chciałby zostać patronem odcinka w Godzinie Szumu, zapraszam na naszą stronę na Patronite i tam można nas na bardzo różne sposoby wesprzeć. A teraz wracamy do rozmowy. Jak wspomniałam, Kamil jest artystą, jest rysownikiem. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od początku, ja takiego, skąd się w ogóle wziąłeś, co robiłeś wcześniej. No a wcześniej prowadziłeś, byłeś znany z tego, że prowadziłeś stronę na Facebooku Boli mnie noga.
Tak, dokładnie. Nie wiem, czy to niezbyt górnolotnie, że byłem znany, ale pewnie w jakichś kręgach tak. W ogóle zaczęło się jeszcze wcześniej, bo Boli mnie noga pojawił się 10 lat temu, a ja wcześniej rysowałem jeszcze pod innym pseudonimem. Ale później zmieniłem to i zacząłem publikować jako Boli mnie noga. Tak naprawdę przygoda z Boli mnie nogą trwała chyba ze 3-4 lata. Później przyszły moje wieki ciemne i przestałem tworzyć cokolwiek.
Mhm. Czy pamiętasz to, jakby co cię skłoniło do bycia rysownikiem, do rozpoczęcia tego profilu? Czemu on się tak nazywa?
Tak, doskonale to pamiętam, ponieważ akurat jakoś pod koniec liceum albo już po maturze zacząłem przeglądać Przekrój, tygodnik jeszcze wtedy. Teraz chyba to będzie nawet rocznik z tego, co wiem.
Już nie orientuję, za chwilę będzie, wiesz, co 10 lat.
Możliwe, no, ale widziałem, że tam są jakieś przemiany, więc, ale Przekrój trwa. No i poznałem wtedy Marka Raczkowskiego, w sensie przez te strony Przekroju. I bardzo mi się spodobało głównie chyba jego humor i poczucie humoru w tych rysunkach. I stwierdziłem, że chciałbym też tak rysować. Nie mając wtedy praktycznie żadnych umiejętności, zacząłem kopiować Marka Raczkowskiego i wrzucać to do internetu. W sensie trochę stylistyka. On rysuje ładnie, ja rysowałem brzydko, więc to był taki Marek Raczkowski lewą ręką. Ale ja też to robiłem bardziej dla takiego fanu, nie miałem jakichś takich wizji artystycznych, nie szukałem swojego stylu, tylko to było takie... Taka pierwsza próba wyrażania się i kopiowania trochę czegoś, co znałem. Nie miałem zielonego pojęcia, że w ogóle pójdę w stronę jakąś artystyczną kiedykolwiek. Co więcej, ja tutaj się mogę przyznać do tego, jak miałem około 20 lat, to raczej tym światem sztuki może nie gardziłem, ale było mi bardzo do tego daleko i go nie rozumiałem. Też raczej miałem takie postrzeganie rzeczywistości, że trzeba się zajmować praktycznymi rzeczami, a nie sztuką.
Co to znaczy praktyczne rzeczy?
Czyli kasa, zarabianie pieniędzy i robienie czegoś, żeby się dobrze ustawić w życiu.
I czyli poza rysowaniem jeszcze miałeś jakąś pracę taką?
Ja poszedłem na studia na socjologię, żeby pracować w reklamie, w agencji reklamowej. I później rzeczywiście pracowałem w tej reklamie, ale zrezygnowałem z tego po roku.
Mhm. A czemu zrezygnowałeś?
Zrezygnowałem z różnych względów. Po pierwsze, jakby sama praca mi się nie podobała. Okazało się, że no nie jestem aż taki kreatywny chyba, jak myślałem, że będę w takim zderzeniu się z wymyślaniem czegoś dla klientów. I to mówię o takich klientach specyficznych, bo chodzi o produkty, które mnie po prostu zauważyłem, że nie interesują w żaden sposób i trudno jest mi się zaangażować w coś, co... No, czego nie czuję po prostu, co jest dla mnie bardzo odległe. No i doszły też takie rozterki moralne i zauważyłem, że dużo jest takiego manipulowania, dużo oszukiwania, że to jest po prostu takie nieszczere, więc zrezygnowałem. Teraz prawdopodobnie, jak ktoś to będzie słyszał z branży, to sobie zamykam już na zawsze drogę do agencji reklamowej, ale no zrezygnowałem z agencji reklamowej już chyba 7 lat temu. Kusiło czasami w tych trudnych momentach finansowych, żeby tam wrócić, ale trzymam się tego, żeby tam nie wracać jednak.
No, na pewno nie jest to łatwe wykrzesać z siebie entuzjazm do różnych produktów.
Tak, które... tak, dokładnie. No. Myślę, że bardziej jeszcze męczyłoby mnie psychicznie chyba takie próby racjonalizowania takiej pracy, kiedy czuję, że to nie jest dla mnie, ale też chcę zaznaczyć, że jakby nie jestem przeciwnikiem reklamy jako takiej. Chodzi o konkretne rzeczy, które jakby używanie pewnych narzędzi, które mi się nie podobają, a jakby no, nie mam większego wpływu, jeżeli dołączam do agencji reklamowej, to nie mogę sobie za bardzo też wybierać, co chcę powiedzieć, a co nie.
No tak. A jeśli chodzi o te twoje rysunki, no...
bo to jest ciekawsze.
Tak, inspiracją, jakby wiesz, zaczęło się od Marka Raczkowskiego, jakiejś inspiracji tą osobą. A jakbyś opisał, co, o czym ty rysowałeś?
Nie mam pojęcia, o czym ja rysowałem. To było tak, że ja się kładłem spać. Wtedy też pracowałem na poczcie, miałem nocki, wracałem po nocy i byłem bardzo zmęczony i miałem trochę takie fazy, że gdzieś mi się błąkały myśli i z tego powstawały rysunki. I nigdy później już nie tworzyłem w taki sposób, więc to był, chociaż teraz może trochę to się zmieniło i jest trochę podobne, ale tam to chyba wynikało ze zmęczenia po prostu. To było tworzenie ze zmęczenia. Jeszcze tak było, że mama mi wtedy zamówiła prenumeratę przekroju, a ja, że pracowałem na tej poczcie i pracowałem na sortowni, więc dostawałem prenumeratę jeszcze na sortowni i w drodze autobusem porannym do domu czytałem przekrój i później jakoś sam rysowałem i jakoś tak to wychodziło. Ale tak jak mówię, ja w ogóle nie myślałem o tym, że z tego wyniknie coś poważnego kiedykolwiek. Jakby, no jak miałem 20 lat, wiedziałem, że chcę pracować w reklamie i robiłem wszystko, żeby w tej reklamie pracować.
Mm-hmm. No a samego tego profilu coś w końcu wyniknęło poważnego według ciebie?
Z boli mnie nogi?
Tak.
Z boli mnie nogi poznałem, bo to, o czym mówiłem wcześniej, jeszcze dotyczy mojego poprzedniego pseudonimu, a samej boli mnie nogi, czy samego boli mnie nogi, dużo wyniknęło fajnych rzeczy, bo poznałem ciekawe osoby. Wydaje mi się, że też głównie dzięki temu dostałem się w końcu do agencji reklamowej i mogłem zacząć karierę copywritera, że gdzieś to było, pokazywało, że mam jakieś tam pomysły. Ale tak naprawdę, no, jeśli mówimy o jakiejś takiej ścieżce zawodowej, że mi to otworzyło karierę i mogłem się realizować jako rysownik, no to nie. Też raczej odrzucałem różne propozycje reklamowe, żeby wykorzystywać moje rysunki. Miałem krótki epizod z gazetą.pl. Tam rysowałem dwa chyba czy trzy miesiące, ale też mi się nie podobało.
No dobrze.
Ale żeby było śmiesznie, akurat w tym samym czasie Marek Raczkowski też rysował dla gazety.pl.
O, widzisz, no to jednak tak, jakieś
tak,
wyróżnienie.
Tak, tak, duże wyróżnienie.
No dobrze, wspomniałeś o tym, że...
A skąd nazwa? Bo to jest ciekawe.
Tak, właśnie, skąd boli nazwa?
Boli mnie noga. No skąd nazwa? Jest taki program i to też trzeba sięgnąć w lata, kiedy pojawił się też w moim życiu przekrój, a może nawet trochę wcześniej, bo do liceum. Wtedy na YouTubie zacząłem oglądać takie krótkie filmiki, za chwilę dalszy ciąg programu. Z Wojciechem Manem, z Grzegorzem Wasowskim, z Materną, z Tegienką i jeszcze z panem. Teraz nie pamiętam. Chciałem wymienić wszystkich, bo jakby wszyscy są Szcześniakiem. O. Wszyscy są dla mnie ważni. I w jednym skeczu, który parodiuje Koło Fortuny, pojawia się właśnie napis Boli mnie noga. I bardzo, bardzo jakoś mnie to zawsze śmieszyło, że oni użyli tego słowa, bo to jest pisane przez mnie, nie? Boli mnie noga. Mhm. Jest to czasownik dwuczłonowy z tego, co mówił tam Wojciech Materna.
Boli mnie.
Boli mnie noga, tak, 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 tak.
No dobrze, czyli czy można to traktować jako jakiś też statement rysowniczy? Boli mnie noga?
Trochę tak, myślę, że tak. Ale ja też już teraz odchodzę od tego, to znaczy no nie rysowałem bardzo wiele lat z powodu choroby i w ogóle nic nie tworzyłem, a teraz już jak wróciłem do tworzenia trochę i staram się gdzieś realizować też w innych mediach, to no jednak zdecydowałem się na używanie imienia i nazwiska, bo po pierwsze tak Kamil Janczewski, boli mnie noga, to jest strasznie długie, po drugie też trochę zrywam chyba z przeszłością i z tym starym tworzeniem. Ja też przez ten czas, jak nie tworzyłem, to mam wrażenie, że bardzo się tak rozwinąłem artystycznie, ale pod takim względem, że po prostu zacząłem się sztuką interesować. Jak powstawał Boli mnie noga, nie interesowałem się w ogóle sztuką. Poza oglądaniem tak naprawdę chyba filmów i słuchaniem muzyki, to mój udział taki aktywny w sztuce na tym się kończył.
No dobra, no to czy chcesz powiedzieć coś o tej przerwie, jak przestałeś...
Będziemy rozmawiać o wystawie, czy...
Będziemy ale myślę, ja chcę po prostu, żeby...
Tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli będziemy rozmawiać o wystawie i będę musiał wytłumaczyć w ogóle skąd pomysł na to, żeby jeździć śmieciarką i jak to się stało, to wydaje mi się, że ta przerwa, wyjaśnienie tej przerwy jest nieuniknione.
No, dlatego pytam.
Tak. No, przerwa się wzięła stąd, że z powodu mojej choroby, zaburzenia OCD. I ja to co prawda mam od dziecka, ale to się zmieniało, coraz było mi trudniej z pewnymi rzeczami. Finalnie się okazało, że nie jestem w stanie już normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I musiałem mieć bardzo długą przerwę od wszystkiego. Już byłem też dość mocno zrezygnowany, jeżeli chodzi o różnego rodzaju terapię, ale dwa lata temu znalazłem terapeutkę, właściwie to mój brat znalazł terapeutkę, która mi w końcu pomogła i wiedziała, jak leczyć to zaburzenie. Więc później, po 10 miesiącach, ja się czułem wyśmienicie, jeżeli chodzi o mój stan psychiczny. Ale OCD no, namieszało mi w życiu wystarczająco mocno, żeby mieć trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ choćby moje CV było bardzo podziurawione i no, jestem tego świadomy, że po prostu nie wygląda dobrze moje CV.
No tak, pewnie pracodawcy zastanawiali się, co to za przerwa. No dobrze, ale...
Co to za przerwy, bo ich tam jest od cholery.
No dobrze, ale w końcu wróciłeś do żywych. I jak to wyglądało, ten powrót?
Powrót wyglądał tak, że będąc jeszcze w Gorzowie Wielkopolskim, to jest moje rodzinne miasto, i tam byłem na czas terapii, odezwałem się właśnie na boli mnie nodze, więc trochę boli mnie nodze zawdzięczam ludziom, którzy obserwowali powrót mój do Warszawy. Napisałem szczerze, jaka jest sytuacja, że szukam pracy. Zacząłem sprzedawać stare rysunki, zrobiłem też taki album zin, żeby mieć pieniądze na powrót do Warszawy. I udało się to zrealizować. Tylko po powrocie do Warszawy chyba mój entuzjazm był większy niż realne spojrzenie na możliwości moje zawodowe w danej chwili, bo co prawda czułem się lepiej, ale brakowało mi jeszcze dużo takich umiejętności poruszania się po rzeczywistości i też mała chyba też wiara w siebie po tym wszystkim. To znaczy, wydaje mi się, że też, to też jest ciekawy aspekt w kontekście różnego typu terapii, że często po terapii może być psychicznie jeszcze gorzej niż było nawet w trakcie leczenia, ponieważ mamy trochę taki kontrast pomiędzy tym, jak bardzo dobrze się czujemy, ale na przykład jak wiele lat już zmarnowaliśmy i trzeba trochę przebyć pewnego rodzaju żałobę i się z tym uporać. Ja miałem z tym duży problem, wydaje mi się, że cały czas nad tym pracuję, żeby tak no nie patrzeć trochę w tył i cieszyć się tym, że w końcu się udało wyleczyć. No zresztą o tym też jest trochę ta wystawa, Sprzątanie świata.
Faktycznie przyjazd do Warszawy po jakiejś tam ciężkiej przerwie, trudnych przeżyciach, jest trudne, bo to jest trudne miasto. Ja mieszkam w nim od ponad 10 lat i cały czas mam wrażenie, że jest to trudne miasto.
Tak, tak, tak.
I no powiedz, jak to wyglądało, to odnalezienie się jednak w najbardziej agresywnym mieście w Polsce.
Wyglądało trudno, ponieważ nie miałem wiele pieniędzy wtedy w kieszeni i zacząłem przeglądać różnego rodzaju ogłoszenia. No, to było trochę taki moment, w którym ja się zdecydowałem, że albo przetrwam, albo poniosę którąś już z rzędu w moim życiu porażkę taką, powiedzmy, podróżniczo, zawodowo, egzystencjalną, w której muszę wrócić do Gorzowa Wielkopolskiego, do moich rodziców, żeby znowu jakoś tam żyć. No i bardzo tego nie chciałem. Wydawało mi się, że...
Gorzów nie.
Nie, że Gorzów nie. I też już nie po to tak dużo energii i czasu poświęciłem na terapii, żeby teraz rezygnować. No więc zacząłem się rozglądać za pracą fizyczną, w której... która pozwoli mi po prostu się utrzymać i przetrwać. Najpierw patrzyłem na jakieś prace w magazynie. Bałem się trochę, że nie będę w stanie wytrwać po takiej długiej przerwie 8 godzin w pracy w ogóle. I to było dla mnie takie trudne do przełknięcia i zrozumienia, że o kurczę, że po takim czasie niepracowania samo wytrwanie 8 godzin może być bardzo trudne. No i zacząłem szukać, przeglądałem ogłoszenia, przeglądałem jakieś magazyny, ludzie się nie odzywali. Byłem też na przykład na rozmowie o pracę w sprzątaniu klatek schodowych i osiedli, bo miałem taką pracę na studiach, tak sobie dorabiałem trochę. I poszedłem na tą rozmowę i się nawet nie odezwali, więc...
Standard.
Znaczy standard może w innych branżach, nie? Spodziewałem się, że standard akurat w sprzątaniu i...
Widzisz, może nie jest to taka inna
może
branża.
Nie. I też wydawało mi się, może to dziwnie zabrzmi, ale że dobrze wypadłem na tej rozmowie kwalifikacyjnej w jakiejś takiej kanciapie wśród mioteł. I byłem taki nawet... Tak myślałem, że mam tę robotę i też nie odezwali się, więc no, sytuacja była bardzo trudna. W końcu zacząłem przeglądać też ogłoszenia na Urzędzie Miasta, czyli poszedłem do tak zwanego pośredniaka. I patrzę, jest ogłoszenie, że szukają ładowacza śmieciarki. Też szukali kierowców, ale ja nawet nie mam prawa jazdy, więc kierowcą nie mogłem być. I stwierdziłem, że właściwie to może być fajne. To znaczy, wiedziałem, że będzie ciężko i że pewnie trudno mi będzie to wszystko przez to przejść i wstawać rano i być te 8 godzin w pracy. Ale nie miałem takich rozterek. Jak zobaczyłem to ogłoszenie, to wiedziałem, że nie mam, pozbywam się tego trudu tłumaczenia sobie i racjonalizowania pracy, bo wiem, że będę wykonywać taką pracę społecznie fajną, przydatną, więc odeszły mi różnego rodzaju rozterki moralne. A to jest trudne. Ja staram się dbać o tą moją higienę taką psychiczną i jak kładę się spać, no to nie chcę myśleć, że robię coś, co jest sprzeczne jakby ze mną i z moimi wartościami. A praca na śmieciarce pod tym względem, no wydaje mi się, że jest mało pracy, które byłyby lepsze, jeżeli o to chodzi.
Taki aspekt moralny.
Tak, taki aspekt moralny z taką moralnością, którą ja sobie sam gdzieś tam na przestrzeni tych wszystkich lat czytania różnych książek, oglądania różnych filmów wypracowałem. Nie chcę też mówić, że tak, nie wiem, tak trzeba postępować i czy nie chcę też mówić na przykład o ludziach, bo negatywnie się wypowiedziałem o reklamie. Nie chcę mówić, że oni też robią coś złego czy coś w tym stylu. Po prostu no ja doszedłem do pewnych wniosków i zrozumiałem, że pewne rzeczy mi po prostu przeszkadzają, ale też nie uważam, że jakby istnieje jakaś taka obiektywna moralność i ja mam teraz patrzeć z góry trochę na osoby, które na przykład nie sprzątają na ulicy. No jakby ludzie są różni i to też zrozumiałem po jakimś czasie.
No dobrze, a czy mógłbyś na przykład opisać jakoś etos śmieciarza?
Etos śmieciarza? Po pierwsze tak, jak jesteśmy przy etosie i przy słowie śmieciarz, no to tu trzeba zaznaczyć, bo tak widzę, tak frywolnie sobie nawet używasz tego słowa, a to jest
słowo... Dobrze, czyli jak słowo, powinnam mówić?
Znaczy ja mogę tak mówić, ale okay. Bo jakby byłem tą osobą, ale to jest słowo obraźliwe i Tak, tak,
dobrze.
Tak, tak.
Wśród, popraw mnie.
Wśród ładowacz śmieciarki jest poprawnie, ładowacz kierowca.
Zapisuję to.
Możesz sobie zapisać, no. I piszesz rzeczywiście.
Jeszcze z wykrzyknikiem.
Nie, nie musi być z wykrzyknikiem.
Ładowacz. Jaki jest etos ładowacza śmieciarki? Jeszcze raz.
Etos ładowacza śmieciarki jest taki. Ja spotkałem się z takim określeniem. Zresztą to też jest na wystawie w tym małym zinie. Wziąłeś sobie tylko tego zina?
Tak, a tam było jeszcze jakiś taki tekst.
Tak, tam był tekst, aha, na końcu. No. I taki nawet dość istotny w interpretacji. Może nie aż tak bardzo istotny,
dobrze,
ale...
To jest treść, proszę.
Chodziło o to, że... Bo ja sobie trochę żartowałem z tego określenia śmieciarz i tak wydaje mi się, że ono mnie trochę dystansowało od tej pracy. I ja też wiedziałem, że to nie jest taka moja praca na zawsze, ale byłem wśród ludzi, dla których to była codzienność i oni po prostu byli tymi, no, śmieciarzami i tak żyli i nie mieli żadnych takich perspektyw prawdopodobnie na zmiany, bo mieli rodziny, może jakieś kredyty i to był ich rytm życia, tak wyglądało ich życie. Ja wiedziałem, że to moje życie prawdopodobnie kiedyś się zmieni i że stanę na nogi i będę robić jeszcze inne rzeczy. Więc wydaje mi się, że takie używanie tego słowa tak mnie dystansowało i nie pozwalałem sobie na to, żeby się czuć tak naprawdę tym śmieciarzem. Że to była trochę taka przygoda, ale po takich dniach, gdzie byłem naprawdę zmęczony i też wśród przebywania wśród tych ludzi, poznawania ich i kolegowania się, zacząłem tak rozumieć, że staję się jednym z nich. Ale właśnie używałem tego słowa śmieciarz i kiedyś jeden kolega zwrócił mi uwagę, i on to powiedział na serio, że to nie było żarty, bo ja widziałem, że go w jakiś sposób uraziłem. Powiedział, że my nie jesteśmy śmieciarzami, że my sprzątamy po śmieciarzach. I to tak brzmiało dla mnie, że trochę śmiesznie, ale wydaje mi się, że tu się objawia ten etos, że oni mają świadomość, i ja też miałem tą świadomość, że naprawdę wykonuje się ważną pracę społeczną i ona jest tak często chyba niedoceniana. To znaczy, no ja akurat nie wiem, jak chodziłem na jakieś randki, to akurat mówiłem, że mam taką pracę, ale wydaje mi się, że ludzie się raczej tego wstydzą. Zresztą jeden kierowca, z którym jeździłem jeden dzień, powiedział mi, że po co ja się w ogóle tu zatrudniłem, że rodzina się ciebie będzie wstydzić, że dziewczynie nie powiesz, co robisz. I on był chyba 10 lat ode mnie starszy i no i go gdzieś bolało to, że on ma taką pracę i mówił, że żałuje, że się nie uczył i tak dalej. I akurat tylko jego spotkałem, który miałby taki żal chyba nawet do życia, że wylądował w takiej pracy. Inni po prostu robili i przynajmniej ze mną nie rozmawiali na te tematy. No on mi się trochę otworzył. Więc etos jest taki, że to jest praca, która jest przydatna. I ci ludzie rzeczywiście są, jeżeli chodzi przynajmniej o ten aspekt zawodowy, no, wartościowi dla społeczeństwa.
A jakbyś mógł opisać dzień z życia ładowacza śmieciarki?
Chcesz, żebym ci opisał dzień, jak mam na pierwszą czy na drugą zmianę?
Zależy.
Od
Co
czego?
Jest bardziej interesujące według ciebie? Pierwsza czy druga zmiana?
Bardziej ci interesuje to, jak jestem zmęczony i nie mam na nic ochoty i w ogóle już bym najchętniej, nie wiem, tylko spał, czy tak, jak jeszcze w miarę daję radę.
Wiesz,
i
możesz opisać
sobie
i to, i to.
I to, i to. No, to są, oba pewnie aspekty są ciekawe. Ale zacznę chyba od tego pierwszego, czyli pierwszej zmiany, bo to dla mnie było straszne, ponieważ ja jestem trochę nocnym markiem i zazwyczaj chodzę spać o 4, o 5 nad ranem, a musiałem wstawać o 3:30, czyli to się jakby nie pokrywa, bo ja wstaję o 5, a tu wstaję zakładę się o 5, a tu wstaję o 3:30, więc jest jakby półtorej godziny jakiejś próżni. No więc musiałem się nauczyć chodzić spać o 20, nie nauczyłem się. Chodziłem spać gdzieś o północy, zasypiałem o 1, więc tak zostawało mi 2-3 godziny snu. Wstawałem, szedłem na przystanek. I tutaj się zaczynała pierwsza bolączka, ponieważ żeby się dostać, ja mieszkam teraz na Gocławiu, żeby się dostać na Ursynów, gdzie mieliśmy bazę, musiałem jechać godzinę autobusem, więc cała podróż w jedną stronę zajmowała mi 1,5 godziny. I to I to było bardzo męczące, bo ja dziennie na same podróże autobusem traciłem 3 godziny. Może to nie jest aż tak dużo jak na Warszawę, ale dla mnie było bardzo dużo i mnie to, wydaje mi się, że pewne powody wpłynęły na to, że ja w końcu zrezygnowałem z tej pracy. Myślę, że te długie podróże, te długie dojazdy do pracy to była jedna z głównych przyczyn, bo naprawdę było to bardzo męczące, bo też po takiej pracy fizycznej człowiek jak najszybciej chce być w domu i odpocząć, a trzeba pójść na przystanek. I to też nie jest tak, że ten autobus od razu jest, bo jeżeli masz bazę gdzieś daleko na Ursynowie i jeżdżą 3 autobusy, to trzeba czekać na ten jeden wybrany autobus i czasami się naprawdę czeka i czeka, on nie przyjeżdża, no i w końcu jak przyjedzie, no to jeszcze jest godzinna podróż. Więc to było bardzo męczące. Jak się już dostałem na bazę, to no to wiadomo, tam przebieranie, każdy miał swoją szafkę, więc szybko się przybierał i później czekało się na kierowcę, brało się, w zależności od tego, czy jechało się w teren już z pojemnikiem, no to brało się pojemnik, bo tak jest przy niektórych śmieciach, że na przykład jak się jeździ po szkło gdzieś w jakieś domki, no to się bierze swój pojemnik z bazy, bo trzeba ważyć śmieci. Tu też jest, a to może później, jak będzie czas o tym, a może nie będzie czasu. Bo tu też, bo mówię o tej stronie moralnej tej pracy, ale nie sądziłem, że spotkam się z, akurat mnie to nie spotkało tak, że musiałem decydować, ale tu też jest tak, że to jest trochę dziki zachód i pracodawcy starają się z tym walczyć, ale są takie rzeczy, że robiło się, tak mi mówili starsi koledzy, że w latach 90. robiło się tak zwane fuchy na śmieciarkach i pracownicy sobie w ten sposób dorabiali nielegalnie, to znaczy brali lewe śmieci i tak się niektórzy dorabiali, z tego co mi mówili, fortun. Teraz pewnie się wykluczam.
Wow, ale co to znaczy lewe śmieci?
Lewe śmieci, czyli takie, które nie były przewidziane przez pracodawcę. Mm-hmm. I teraz się czuję trochę jak Serpiko, który, i pewnie się wykluczam już z branży.
Z kariery.
Tak, z branży, więc mój powrót jest...
No ale co to, lata 90?
Tak, lata 90, no ale oni dalej tam pracują, nie? I to...
No dobra, nie oceniajmy tego, co było w latach 90.
No tak, ale to jest bardzo ciekawy okres i też mnie też to interesowało, że jak dużo słuchałem tych rozmów i poznałem dużo ludzi, którzy się po prostu tym chwalili, jakby oni nie mówili, o, było trudno, musieliśmy jakoś przeżyć, tylko no, oni jakby chwalili się swoją zaradnością i smykałką do biznesu i pokazywali, jak się żyło na śmieciarce w latach 90., że to był złoty okres śmieciarstwa pewnie w całej Polsce. Mi przypadły lata późniejsze i tego nie doświadczyłem, ale chodzi o to, że no tu też pewne rozterki moralne pewnie bym miał. Nie wiem, czy dalej się robi te fuchy, z tego co mówili, to tak, ale jest to utrudnione, ponieważ trzeba ważyć śmieci i później ta waga musi się zgadzać z tym, co liczy system i co wychodzi na wadze przy wyrzucaniu śmieci. No więc to są takie dość ciekawe rzeczy. Nie wiem, jakbym się zachował, jakby kierowca do mnie podszedł i powiedział: Kamil, słuchaj, mamy fuchę, ty dostaniesz 200 zł za to i czy... Ta presja taka związana z tym, że muszę teraz dokonać przestępstwa albo zostać wykluczonym przez społeczność, no to są trudne decyzje i wydaje mi się, że wiem, jakbym się zachował, ale cieszę się, że nie stanąłem przy takiej sytuacji. Możliwe to, co teraz mówię, jest jakby abstrakcją, bo może to nie występuje, chociaż miałem wrażenie, że tak jest, no ale to już nie są te lata 90. No.
Mhm, już nie jest to takie częste.
Nie, nie, nie.
Tak mnie intryguje. Są podzielone zdania na temat recyklingu, skoro już patronem jest firma recyklingowa, że jedni twierdzą, że recykling jest super ważny, a inni uważają, że to jest kit i że tak naprawdę te wszystkie śmieci się później mieszają. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Naprawdę to ma jakiś środowiskowy sens, to segregowanie śmieci?
Znaczy, ja nie wiem, czy ma środowiskowy sens, ponieważ się na tym nie znam, to znaczy, no nie studiowałem ochrony środowiska i nie wiem, co tak naprawdę się dzieje z tymi śmieciami. ale jeżeli pytasz o samą segregację, no to rzeczywiście jest tak, że śmieciarka wyjeżdża w trasę i zabiera określone rzeczy, czyli na przykład jedziemy po zmieszane i bierzemy tylko zmieszane, później jedziemy na wysypisko i wysypujemy się tam, gdzie są zmieszane, więc tu to wszystko jest przestrzegane, więc wydaje mi się, że no, segregowanie śmieci ma sens, bo no, firmy, tak jak jeździliśmy i tak jak obserwowałem, jednak się tego pilnuje, żeby wszystko było ładnie posegregowane i się nie mieszało ze sobą.
Chciałabym, żebyśmy też już przeszli wreszcie do samej wystawy.
To są ciekawsze rzeczy.
Tak, żebyś opowiedział mi o tym doświadczeniu pracy na śmieciarce z perspektywy już tego, co zrobiłeś w Galerii Labirynt. No bo można, niektórzy mogą się poczuć zaskoczeni. Oczywiście jest tam góra śmieci.
No, mała gór, taki bardziej dywan. To miał być taki dywanik. No.
Ale całość tej wystawy jest utrzymana w estetyce gry.
Tak, gry.
No. Dlaczego? Skąd ta gra?
Ja po tym, jak rzuciłem pracę w reklamie, poszedłem do game devu i robiłem gry. Byłem wtedy grafikiem 3D, byłem też artem, byłem też game designerem.
Kim jest art?
Art, czyli art director trochę taki. Aha. Tylko, że to jest może zbyt duże słowo, bo to było bardzo małe studio, ale powiedzmy, że byłem odpowiedzialny za całą tą stronę wizualną. I gry to jest moje ulubione medium. To znaczy, ja już mam pomysły też na następne wystawy i chciałbym się skupić na rozwijaniu tego medium. Co prawda w tej chwili jestem tak, jeżeli chodzi o moje umiejętności tworzenia gier, no to odstaję pod względem programistycznym i się tego uczę, ale chciałbym docelowo no, być w stanie robić wszystko sam, to znaczy zrobić całą grę od początku do końca sam. Teraz też zresztą pracuję nad jedną grą, ale tutaj dołączył do mojego teamu jednoosobowego, no teraz już bardzo fajny programista, więc sobie po godzinach robimy swoją grę. Więc wydawało mi się, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, że teraz zrobię coś, co będzie wyglądało jak gra, bo chcę się tym zajmować dalej i jestem trochę w tym. Początkowo w ogóle sprzątanie świata to miało być rzeźby, ale też ta wystawa wcześniejsza to były rzeźby i mnie rzeźbienie bardzo zmęczyło.
Wystawa, czyli te czarodziejki?
Czarodziejki z Księżyca, tak, bo tam powstało sześć rzeźb z papieru i mnie bardzo to wymęczyło. To znaczy, na początku wydawało mi się, że to jest fajne medium dla mnie, bo takie przestrzenne i się działa z materią i to było super, ale ta monotonia robienia tego bardzo mnie wymęczyła i lubię oglądać rzeźby, lubię jakby też się interesować, jak powstają, ale chyba nie będę nigdy rzeźbiarzem jednak.
Aha, czyli to raczej taki eksperyment.
Tak, raczej eksperyment, ale wydaje mi się, że to, że zacząłem znowu myśleć przestrzennie o tworzeniu, doprowadziło mnie do tego, że nabrałem jakiegoś takiego animuszu, żeby znowu zacząć robić rzeczy w 3D, bo tak jak mówiłem, jak ja miałem tą przerwę związaną z moim zaburzeniem i nie robieniem niczego, to akurat OCD jest takie, że trochę zaraża różne rejony życia. Ja miałem taki pech, że mi zaraziło wszystkie te aspekty tworzenia. To znaczy, że ja ani nie czytałem, ani nie pisałem, ani nie oglądałem filmów, ponieważ wszędzie pojawiał się lęk, więc tak naprawdę przez 4 lata czy 5 ja obejrzałem może ze 3 filmy, przeczytałem może jedną książkę, nic nie narysowałem, nic nie zrobiłem i tak dalej. I to było trudne, więc miałem bardzo duży... No to też tłumaczy, czemu ja szukałem pracy fizycznej, bo trudno mi było na przykład od razu się zająć game devem i wrócić do tego. I też miałem już przestarzałe portfolio, ale właśnie w tym momencie stwierdziłem, że no, że kurczę, dawaj robimy to 3D i wracamy do Blendera i tam wszystkiego. Blender to jest taki program. I będziemy tam wszystko sobie układać. No i rzeczywiście, podobało mi się. I w końcu jakby zacząłem tak tworzyć, mam wrażenie, w zgodzie z moją taką jakąś wewnętrzną charyzmą, osobowością, bo 3D jest świetne, no i gry są świetnym też medium, więc chciałbym to dalej rozwijać. Zresztą na wystawie jest, powiedzmy, coś, co jest pseudo grą. Nie wiem, czy... no pewnie to zauważyłaś, ale nie wiem, czy oglądałaś do końca. Jak się wchodziło, to po lewej stronie było takie biurko i tam stało. I to wyglądało trochę jak gameplay gry, nie? Ale to nie była gra, w sensie to nie było zaprogramowane, tylko zrobione w 3D. Ale to są już, wydaje mi się, takie początki tego, co ja bym chciał robić dalej. To znaczy chciałbym rozwijać to medium growe i przenieść na taką kanwę trochę sztuki i nie wiem, no jak się uda robić następne wystawy gdzieś w galeriach, to ja bardzo chętnie chciałbym właśnie robić gry.
Ta estetyka growa, ona jest taka prymitywna. Czy to jest zamierzone, czy to po prostu wynika z twoich skilli? Czyli to jest to, co możesz w tym momencie wyprodukować?
Nie. To jest tak, że ja bardzo lubię estetykę gier lat 90. i początek 2000. Tu się wzorowałem akurat na kilku tytułach. Ja też lubię bardzo trashową estetykę i takie brzydkie rzeczy w sztuce, więc to jest brzydkie, ale dla mnie to jest piękne, nie? I ja jestem bardzo zadowolony z tego, jaki efekt taki wizualny osiągnąłem, bo o coś mniej więcej takiego mi chodziło. Oczywiście też potrafię robić ładne rzeczy, ale lubię, jak stworzę coś brzydkiego i to w moim poczuciu estetyki jest ładne. Jak mam dużo większą frajdę, jak tworzę w ten sposób.
No tak, nawet gdzieś tam jest w opisie, że lubisz brzydką sztukę.
Tak.
No dobrze, no to brzydka sztuka i to ta brzydka sztuka tworzy wystawę. Powiedz trochę, czym jest ta górka, czy ten dywanik taki papierowy i co tam można obejrzeć, jeśli chodzi o taką warstwę tej gry? Bo to po prostu są powieszone obrazki na tej wystawie, jest kilka filmów i one oczywiście opowiadają o tym doświadczeniu pracy jako ładowacz. No to jest pytanie jest takie, co ty chciałeś z tej pracy pokazać, jak to pokazałeś. Ten twój bohater, on no, też jest jakoś specyficzny.
To jestem ja.
Tak, to jesteś ty oczywiście. Tak. No ale ukazałeś też w jakiś bardzo konkretny sposób.
Z jednej strony no, starałem się pokazać trochę pracę samego ładowacza i tej śmieciarki, ale wydaje mi się, że jakąkolwiek pracę prawdopodobnie fizyczną podjąłbym w tamtym okresie, to pomysł na tą wystawę też mógłby się zrodzić. To znaczy, tutaj śmieciarka jest tylko tłem i tak naprawdę bardziej chodzi o ten moment w moim życiu, w którym ja staram się ogarnąć moje życie. No, tak jak jest tytuł wystawy, że ja trochę sprzątam świat. Tutaj chodzi głównie o to, że próbuję sprzątać swój świat. Zresztą też no, te historie, które są tam opowiedziane, z nich trochę wynika, że ja już ten świat posprzątałem.
No tak, trochę.
Ale to nie jest prawda. To jest moje wyobrażenie tego, że ja to moje życie sobie posprzątam w końcu i będę z niego tak naprawdę zadowolony. Znaczy nie mówię, że teraz, no teraz jestem zmęczony głównie, bo wykonuję dalej fizyczną pracę i nie mam czasu po prostu na tworzenie, ale no myślę, że w końcu sobie tak wszystko posprzątam, że będę mógł sobie tworzyć w życiu, a też uważam, że możliwość tylko na przykład tworzenia i realizowania się jako artysta, no jest dużym przywilejem.
Bardzo dużym i no niestety niewiele osób ma ten przywilej.
Tak.
Także, no tak, wiesz co, ja też właśnie patrząc na tą wystawę miałam takie poczucie, że jest tam dużo takiej zadumy.
Na to przykład, fajnie, bo o to mi chodziło.
Tak, jakieś refleksyjności, takie też wymowne sceny, jak na przykład dźwigasz kontener
i ja nagle... Ja w nim jestem, nie?
Albo jesteś w nim, tak, albo na przykład mija ciebie wielka kula i okazuje się, że to jest ten kamień Syzyfa.
Tak.
Jakoś pozdrawiacie się. Albo jest na przykład taki bardzo urokliwy obrazek, jak stoisz na balkonie z gołębiem i patrzycie sobie w dal.
Tak, miałam
to uczucie, że te gołębie te też są jakieś takie symboliczne.
Tak, są symboliczne, ponieważ gołębie są istotami, które towarzyszą mi w życiu i nawet jak jestem samotny, to przeważnie widzę gdzieś gołębia i one występują nagminnie. Kiedyś też się zastanawiałem nad tym, że właściwie no, żyjemy że jesteśmy istotami takimi biologicznymi i gdzieś wyszliśmy wszyscy z tych lasów i mocno jesteśmy zakorzenieni w przyrodzie, ale tej przyrody, tak, no, jak się żyje w mieście na przykład, to no, nie widzisz zbyt wiele zwierząt, nie? Jak na przykład idziesz do pracy. A,
chyba, że jakieś dzikci.
No właśnie nie, jakby nie widzisz zwierząt. No, widzisz psy, ale to są jakby udomowione już zwierzęta, a idziesz sobie ulicą, wychodzisz, nie wiem, z Żabki i widzisz gołębia. Dla mnie to jest trochę niezwykłe, że przy całym tym świecie, który jest bardzo już taki industrialny, ja mam dalej szansę zobaczyć gołębia i trochę wydaje mi się, że się z nimi tak kumpluje i że to, że one są na tej wystawie, po pierwsze, wydaje mi się, że gołąb jest taki, że dodaje poetyckości, a ja też lubię taki rodzaj poezji, który wydaje mi się, że też umieściłem w tej wystawie. No i myślę, że pomimo tego, że one raczej mają zły PR, gołębie w mieście wśród ludzi i są nazywane szczurami, no to ja gdzieś darzę je sympatią i są fajnymi stworkami. Gdzieś, zresztą u mnie to jest naprawdę też mój balkon i to wszystkie, w ogóle na wystawie wszystkie rzeczy, które widzisz, są wszystkie tekstury zrobione, były robione moim telefonem, nie użyłem oprócz tak naprawdę tego Syzyfa, który jest chyba rzeźbą Dawida, z tego co pamiętam. Na pewno ciało jest Dawida, a twarz jest kogoś innego. To wszystkie tekstury zostały zrobione przeze mnie, nie? Jakby to są moje zdjęcia.
Zaskakującym elementem na wystawie jest płyta z Anitą Lipnicką,
tak,
która jest na biureczku i w zasadzie to o co chodzi z tą Anitą?
A jak myślisz, o co może chodzić z Anitą?
No nie wiem, do lata 90.
No tak, lata 90, ale czemu ona tam jest? Jaka jest twoja interpretacja? Bo mnie to ciekawi, ty pytasz mnie...
Ja oczywiście słyszałam historię z tą płytą,
dlatego ona się pojawiła.
Więc teraz nie mogę się uwolnić od tej interpretacji.
Okay.
Ale nie wiem, czy chcesz o tym opowiedzieć, czy ja mam za ciebie.
Nie, no ja mogę opowiedzieć, bo to się też wiąże trochę z tym, co mówiłem już wcześniej, czyli jak dystansowałem się od tego, że jestem śmieciarzem i że niby nie jestem, a niby nie chcę być, ale tak naprawdę jestem i tak dalej. Jakby to całe budowanie takiej swojej tożsamości zawodowej cały czas trwało. No to było tak, że ogólnie kierowcy i ładowacze zbierają różne rzeczy. Niektórzy to robią tak, że nie wiem, czy w ramach hobby, czy to jest ich drugi zarobek, ale jeździłem z takimi ładowaczami, bo przeważnie w załodze jest dwóch ładowaczy i jeden kierowca, którzy zbierali po prostu cały czas albo jakieś puszki, albo coś tam wynajdowali. I ja miałem duży opór, żeby coś wziąć. To znaczy spotkałem jakieś rzeczy, na przykład dwa razy wyrzuciłem do śmieci naprawdę fajne deskorolki, chociaż ja nie jeżdżę na deskorolce, ale naprawdę fajne takie ładne deskorolki i nie mogłem się przemóc, żeby je wziąć i tam dać na komuś znajomemu, bo to by znaczyło już, że jestem, że jakby Rubikon już przekroczony, że ja już jestem jednym z nich i nie ma odwrotu. I pewnego dnia wtedy pamiętam, że jeździłem na szkle i padał deszcz i bardzo poetyckie znowu i bardzo ładne, że jeździsz na śmieciarce, pada deszcz i wysiadłem ze śmieciarki, poszedłem do altanki i tam wśród sterty śmieci, to było szkło i to też jest dziwne, bo na szkle leżała ta płyta Anity Lipnickiej. No i ja też miałem podejrzenia, że to może być płyta, w której jest utwór, który lubię. Czyli tam, jak śpiewałem, jak to być mogło, że ona i on razem są przez tyle lat, chyba tak, nie pamiętam tytułu. I to rzeczywiście jest ten utwór na tej płycie. I mówię, biorę, no bo to jakby
sentyment.
To jest taki sentyment, ale było w tym coś takiego bardzo dużo... No, była to dla mnie taka scenka urokliwa i stwierdziłem, no, że Anita musi pójść już ze mną do domu i wziąłem ją. Ale zrobiłem dwa podejścia. Najpierw wziąłem i później odłożyłem jednak. Więc tutaj jest walka bycia śmieciarzem i niebycia śmieciarzem. Ale później mówię, nie, no biorę i wziąłem rzeczywiście do domu. I no oczywiście nie miałem na czym przesłuchać w domu, ale włączyłem Spotify i
czyli nie wiadomo, czy płyta działa.
Nie wiadomo, ale myślę, że tak, bo była w dość dobrym stanie i pudełko, bo jest w dobrym stanie i płyta. Więc no, ja wziąłem Anitę, ale niektórzy moi koledzy znajdowali PlayStation, głośniki, telefony. Ja wziąłem tylko to. Bo tu też ciekawostka, no dużo zależy od tego, w jakiej dzielnicy się jeździ. My obsługiwaliśmy akurat Ursynów i niektórzy jeździli na przykład na Wilanowie, gdzie ludzie wyrzucali dużo fajnych rzeczy. No i tam niektórzy sobie właśnie, ktoś znalazł PlayStation 2, ktoś 3 i tam sobie później wymieniali się spostrzeżeniami, jacy są ludzie i jak mają dobrze w życiu.
No, na Wilanowie to pewnie tam tak, czasem tak, tak. Powodzi się.
Pewnie no. Tak, no.
No dobrze, a ten dywan z papieru, czym on w zasadzie jest? Jaka jest jego funkcja, oprócz estetycznej?
Tam są moje stare rysunki na tym dywanie. Fajnie jednak, żeby na wystawie o śmieciach były jakieś śmieci, w sensie o sprzątaniu świata i nawiązywaniu do tej śmieciarki były jakieś śmieci, więc się pojawiły. On nie ma jakichś, w sensie ja bym się tam nie doszukiwał jakichś takich interpretacji, że to coś oznacza.
Ale rysunki stare.
Są stare rysunki.
Czyli no to, sprzątanie.
Czyli sprzątanie, może trochę już takie, że to idzie trochę na taki mój śmietnik mojej biografii i że teraz chcę robić coś innego. Są też rzeźby, które były na poprzedniej wystawie, ale ja nie wiem, czy to są jakieś, czy tu można się doszukiwać. Znaczy, chciałbym, żeby każdy po obejrzeniu tego miał jakieś swoje interpretacje, bo wydaje mi się, że można się ich doszukać, ale ja nie mam jakiejś jednej takiej, że to o czymś mówi i że, nie wiem, jest kluczowe do tego, żeby zrozumieć całą wystawę. Raczej podoba mi się to, co powiedziałaś, że dostrzegłaś też taką zadumę, tak chyba powiedziałaś? Zadumę, no. I wydaje mi się, że chciałem trochę osiągnąć taki efekt, że ktoś widząc to będzie miał po prostu jakieś refleksje.
Mówisz, że ta poprzednia wystawa, ale chyba ta wystawa nadal trwa, no bo ja ją widziałam.
Tak, Czarodziejki trwa, z Księżyca. Ale moje rzeźby są na tej już.
Ale tam też jest ciągle jedna twoja
jedna została,
praca.
Tak. No?
Instalacja papier, kamil, nożyce. I o cóż tu chodzi w tej pracy? Bo ona chyba jest to na jakieś inne tematy, z tego co zrozumiałam.
Tamta wystawa na jakiś temat?
Czy możesz o niej opowiedzieć, jakby w kontekście też tej wystawy, która odnosi się do, jak rozumiem,
nie mogę.
Rodzaj...
Nie mogę, nie będę
możesz?
O niej mówić.
Nie,
no mogę, oczywiście mogę, ale... Znaczy, wolę chyba mówić o tej wystawie, bo tamta już, no, mógłbym coś powiedzieć, ale tak naprawdę, no to wydaje mi się, że to trochę był taki wstęp do tej wystawy, bo ja zacząłem już tworzyć znowu jakieś rzeczy. Tam też się pojawia ten motyw i Syzyfa, i trochę takiej pracy mozolnej w życiu. I to był tak trochę taki przedsmak i może też szukania właściwego medium, żeby zrobić sprzątanie świata. Mm-hmm. Dlatego też one są na tym śmietniku, nie? Bo nie są dla mnie jakby ważne teraz w żaden sposób.
Okej. Okay. A powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do labiryntu?
To się stało znowu, i tutaj dziękuję, boli mnie nodze. Ponieważ jak potrzebowałem zrobić tego zina i szukałem pieniędzy, żeby się znowu przenieść do Warszawy, to szukałem grafika albo graficzki, którzy by mi pomogli to złożyć. I odezwała się do mnie Emilia, która jest kuratorką właśnie tej wystawy. No i zaczęliśmy sobie robić tego zina. Bardzo dobrze mi się współpracowało z Emilią przy tej pracy, przy tym zinie na początku. No i trochę się tak zaczęliśmy kumplować i Emilia mówi, że ona by mi chciała zrobić wystawę kiedyś. Ja myślę, że to dla mnie był jakiś absurd, nie? Że ja będę robić jakąś wystawę i pomyślałem sobie, okej, no jest to miłe, że widzisz we mnie taki potencjał, żebym ja robił jakąś wystawę, ale no ja tu jestem teraz śmieciarzem. I moje życie się ogranicza do tego i ja z jednej strony wiedziałem, że chciałbym być artystą, ale może robić nieco inne rzeczy, w sensie na przykład te gry, czy filmy, czy coś bardziej takiego, gdzie jest historia, bo ja lubię opowiadać historię. I to było trochę takie, no okej, okay, no fajnie, że tak mówisz. No a później pomyślałem, że właściwie dawaj zrobimy, już jak się zwolniłem z pracy na śmieciarce, dawaj zrobimy o tej mojej pracy, że to jest dla mnie takie świeże, że właściwie wydaje się to ciekawe, że mam coś do powiedzenia na ten temat, więc może to. No jej się to spodobało, pogadała z dyrektorem Waldkiem, mu się też to spodobało, zgodził się na tą wystawę, no i poszło, więc znajomości Znajomości.
No tak, wszystko zawsze po znajomości. A czemu w końcu zrezygnowałeś z pracy? Jako ładowacz?
Byłem przemęczony. Ja mam niestety, pomimo tego, że się dobrze czuję już psychicznie i można powiedzieć, że jestem zdrowy, jeżeli chodzi o moje OCD, że to ogarnąłem, dostałem narzędzia, które używam i się umiem nimi posługiwać, to niestety mam tą dolegliwość, że jak jestem przemęczony, to moja choroba ma nawroty, ale mówię o takim skrajnym wyczerpaniu już fizycznym i musiałem się zwolnić. Poszedłem na L4 i się zwolniłem, bo no, szkoda mi było tu mojego zdrowia. Też już nauczyłem się dostrzegać pewne symptomy tego, co się dzieje z moim ciałem, kiedy jestem przemęczony i patrzeć na to przez pryzmat OCD. Więc no, znam się już na tyle, że wiem, że w pewnym momencie muszę przystopować. A no niestety ja po żadnej pracy takiej kreatywnej czy wykorzystującej umysł nie jestem tak zmęczony jak po pracy fizycznej. Tu nie chcę też mówić, co jest gorsze i się zaraz kłócić, o, że praca fizyczna to jest prawdziwa praca. Praca umysłowa, nie? Myślę, że każdy ma inne predyspozycje tu do takich rzeczy. Ja niestety, no, 8 godzin, czy nawet czasami więcej w ciężkiej fizycznej pracy mnie wykańcza i nie mam czasu później, choćby na tworzenie. No i tu dochodzi ten aspekt, że przy takim dużym przemęczeniu ja gdzieś pojawiają mi się te symptomy OCD, no ja bardzo tego nie lubię, więc wolę to przerwać i szukać czegoś nowego.
A powiedz mi, jak oceniasz to doświadczenie wejścia w świat sztuki? Będziesz chciał jeszcze robić jakieś wystawy, czy raczej idziesz w innym kierunku?
Tak, chciałbym jeszcze zrobić, mam wymyślone 2 wystawy. Obie są związane z grami, już nie są o mnie. Już też nie chciałbym robić, jeżeli będę robić wystawy, to już nie chciałbym robić wystaw o sobie. Wydaje mi się, że wyczerpałem temat, znaczy tak bezpośrednio o sobie, nie? Bo wiadomo, że ten pryzmat siebie zawsze gdzieś tam się przenika, ale myślę, że chciałbym jeszcze robić wystawy. Teraz się skupiam na tej mojej grze, no i na szukaniu też pracy, bo teraz też pracuję fizycznie, co prawda w gastro, ale wydaje mi się, no ja już jestem zaraz rok w Warszawie, to znaczy rok przetrwania, żeby żyć, żeby tylko tak żyć i sobie pokazać, że mogę przeżyć tak naprawdę w każdych warunkach. Ale chciałbym już iść dalej i się realizować już w taki bardziej chyba kreatywny sposób i robić swoje rzeczy. Mam nadzieję, że wyjdzie to z grami. Będę teraz też szukać pracy, bo czuję się, że już jestem na siłach w game devie. Gram sobie na instrumentach, niedawno kupiłem organy, więc też siedzę w takiej trochę w muzyce. Chciałbym też to rozwijać, no więc tak, no jest dużo, chcę robić bardzo dużo jeszcze rzeczy, ale tak jak mówiłem, no to jest przywilej, jakby móc sobie tworzyć, co tam człowiek chce, to jest duży przywilej, ja tego przywileju teraz nie mam, muszę kombinować, tylko już nie chciałbym już pracować jednak fizycznie, przynajmniej przez pewien moment. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć. A jak nie, no to będzie trzeba pracować fizycznie.
A trzymam kciuki, a zdradzisz coś na temat tej gry nowej?
Tak, tak, jasne. To jest gra, która była tak pomyślana, żebym ja ją zrobił sam i oprócz tego, że robię grafikę sam i będę robić muzykę i dialogi i cały scenariusz, bo ja lubię ogólnie bardzo robić rzeczy sam, ale tutaj no, zależy mi na tym, żeby ta gra była skończona, a tak jak mówiłem, ja nie mam takich umiejętności jeszcze programistycznych, więc znalazłem tego, dołączył do mnie właśnie ten programista i zaczęliśmy już teraz po tej wystawie siedzieć nad tą grą. To jest gra, która opowiada o losach 3 starszych kobiet. My wcielamy się w jedną z tych kobiet, czyli mamy tak, myślę, 70-80 lat. I do nas przychodzi przyjaciółka, wszystko się dzieje w mieszkaniu, też w latach 90. I przychodzi do nas przyjaciółka, której dzień wcześniej był pogrzeb męża. No i my zaczynamy z nią rozmawiać, pocieszać ją, albo nie, bo to już zależy od gracza. Chciałbym, żeby to miało trochę taki wydźwięk refleksyjny, trochę może filozoficzny, ale w pewnym momencie do drzwi puka trzecia osoba, to jest też sąsiadka, no i tu tak naprawdę gra się dopiero zaczyna, bo wszyscy się zaczynają kłócić albo się nie kłócić, bo tu jest właśnie rola nasza jako tej głównej osoby, Gra jest pomyślana tak, właśnie jak mówiłem, żebym ją zrobił sam, no ale nie zrobię jej sam, bo już teraz mam tego programistę i te moje umiejętności jeszcze nie są takie duże. Ale też to ma być krótka gra, chciałbym ją zrobić, myślę, że w tym roku. Szukałem trochę wydawców, to jak opowiadam komuś z branży gier o tym pomyśle, to oni się, no nie widzę ich, bo przeważnie rozmawiam przez telefon, ale mam wrażenie, że się pukają w czoło, bo chyba nie są przyzwyczajeni do takich pomysłów. No i mam dużo pomysłów jeszcze na następne gry, więc no, to też jest tak, że ja lubię też skakać po różnych mediach i mam pomysły na przykład na filmy, też zacząłem pisać opowiadania, mam napisanych kilka scenariuszy i to jest trochę tak, że czasami przychodzi, tak jak mówiliśmy o tych rysunkach kiedyś, jak zaczynałem rysować, że zasypiałem i przychodził mi jakiś pomysł, to kiedyś mi przychodziły tylko pomysły na rysunki. Jak zacząłem się rozwijać jako twórca i bardziej tak doświadczać różnego rodzaju sztuki, to teraz mam tak, że przychodzą do mnie pomysły i ja je lokuję w różne medium, które mi się wydaje bardziej odpowiadające akurat do tego pomysłu. Co jest fajne, ale też przez to nie mogę się wyspecjalizować jakby w jednej dziedzinie. Myślę, że jakby tak było, to też byłoby mi łatwiej w tym świecie takim komercyjnym i zawodowym, żeby mieć taki fach. Ja na przykład umiem obsługiwać bardzo wiele różnych programów do tworzenia, ale żadnego nie mam tak obcykanego, żebym mógł się poczuć w nim specjalistą.
A jeśli na przykład ktoś chciałby ciebie wesprzeć?
No może dać mi pracę.
Pracę, ale na przykład żeby powstał ten projekt, to może to jakoś zrobić? Masz jakąś zrzutkę?
Coś? Nie, nie mam żadnej zrzutki. Myślałem o tym, żeby coś takiego założyć, ale też finalnie tego nie zrealizowałem. Możliwe, że będę szukać jeszcze wydawcy dla tej gry, ale też jeżeli bym szukał wydawcy, no to ja sobie jednak cenię taką niezależność i nie chciałbym wydawcy, który mi mówi na przykład, o wiesz co, ten dialog tu nie pasuje, powinniśmy go zmienić. Bardzo lubię to, że mogę stworzyć coś na swoich zasadach, ponieważ uważam też, że odbiór sztuki jest bardzo subiektywny i to, że komuś się coś nie spodoba, bo on ma jakąś wizję tego, jak coś powinno być, to nie znaczy, że to z góry na przykład jest niedobre, więc ja robić po swojemu i później patrzeć, czy to się już odbiorcom tym finalnym podoba, czy nie. Ale chyba tak, chyba będę szukać jeszcze wydawcy jakiegoś. Może jeszcze poszukam jakiegoś też inwestora takiego prywatnego, tylko też mi zależy na tym, żeby to była tania w produkcji gra. Ja też lubię tanie rzeczy, więc jeżeli się nie uda znaleźć żadnych pieniędzy na tę grę, no to ja po prostu zrobię ten projekt po godzinach razem z tym kolegą i coś może z tego wyjdzie fajnego.
No totalnie, właśnie na Patronite powinieneś zrobić sobie konto i zbierać kasę, wiesz. Ale cokolwiek nie postanowisz, trzymam za ciebie kciuki.
Dziękuję.
Tak, myślę, że będziemy już kończyć. Bardzo ci dziękuję za bardzo interesującą i inspirującą rozmowę. Przypomnę, rozmawiałam z Kamilem Janczewskim o jego wystawie Sprzątanie Świata w Galerii Labirynt w Lublinie, którą można oglądać do 5 maja tego roku. Wszystkim serdecznie polecam wycieczkę do Lublina. Przy okazji w Galerii Labirynt też na przykład ciągle trwa bardzo ciekawa wystawa Kiw Biennale, więc jest tam kilka przynajmniej powodów, żeby odwiedzić ten Lublin. No, a
tak, ja też się dołączam do tego. Uważam, że jest dużo powodów do tego, żeby odwiedzić Lublin. I na pewno Labirynt jest taką dużą rzeczą, którą warto zobaczyć.
Tak. No i co, Kamil, dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A nasze słuchaczki, słuchacze i osoby słuchające zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!